Naszym gościem jest pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam gorąco.
Chcemy popatrzeć na kwestię wymiaru sprawiedliwości, no, to taka oczywiście bardzo ogólnie, ale na pewnym przykładzie, bo doczytałem ostatnio już po raz któryś wyrok sądu, któregoś już kolejnego, bodajże czwarty wyrok w podobnej sprawie, który umarza postępowanie w sprawie tak zwanych stref wolnych od LGBT i tablic, które w błąd wprowadzały opinię publiczną w Polsce i na świecie. Tablic autorstwa pana Barta Staszewskiego. On na swoich mediach społecznościowych triumfuje, mówiąc, że już po raz kolejny okazało się, że zarzuty, które są formułowane pod jego adresem, między innymi przez Ordo Iuris, są bezpodstawne, bo sądy orzekają inaczej. Więc pytanie, no, czy tak można robić? Wydaje się, że tak można. Ja teraz też mogę sobie wziąć jakąś tabliczkę i przykręcić ją do nazwy miasta, do którego wjeżdżam, później rozesłać to do mediów i taki przekaz serwować tym, którzy będą to odbierać. Nawet jeżeli to jest największy absurd czy bzdura, bo sąd, no, powinien mnie też uniewinnić, bo to nic takiego.
No, ten wyrok w zestawieniu także z innymi wydarzeniami, jakie mają miejsce, z innymi wyrokami, pokazuje nam tak naprawdę, że obywatele niestety w dalszym ciągu są traktowani nierówno, są równi i równiejsi w świetle prawa. W zasadzie znakomicie aktualny stan wymiaru sprawiedliwości podsumowała nie tak dawno w jednym z wywiadów pani poseł Małgorzata Wasserman, która powiedziała, że jestem przerażona w stanie wymiaru sprawiedliwości. Mam poczucie, że dziś zaczynają zapadać rozstrzygnięcia w zależności od tego, która strona barykady staje przed sądem, i to działa w obie strony, a wbrew pozorom częściej na niekorzyść prawa i sprawiedliwości. W wywiadzie dla Interi tak powiedziała pani poseł Wasserman. Ja się w pełni zgadzam z tą wypowiedzią. Tutaj może abstrahując już od przynależności partyjnej, od przynależności czy do Prawa i Sprawiedliwości, czy do innych ugrupowań. Natomiast faktem jest, że w zależności od tego, kto staje naprzeciwko sądu, no niestety bardzo często, w zasadzie w dalszym ciągu, daje się odczuć, a może nawet coraz mocniej, ze względu na to, że to jednak środowisko sędziowskie, środowisko prawnicze najwyraźniej nie zostało w jakiś sposób zreformowane, poddane pewnej reformie. Coraz częściej jest tak, że nie wiem, czy w akcie jakiejś dziwnie rozumianej zemsty, czy w akcie po prostu poprawności politycznej. Rzeczywiście, no, ten wyrok tutaj Barta Staszewskiego pokazuje, że te wyroki zapadają, no, w taki dość odrealniony sposób. Ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć pewne tutaj okoliczności tego wyroku pod tym względem, że tak jak to później tu zresztą utłumaczył Bart Staszewski, że on tylko tak naprawdę na chwilę przyczepiał tą tabliczkę, zaraz po zrobieniu zdjęcia zabierał ją. Tylko tutaj należałoby się przyjrzeć się skutkom, jakie cała akcja tutaj miałaby przynieść. Bo jest to oczywiście, to nie jest przestępstwo, to jest wykroczenie. Niemniej jednak w przypadku wykroczenia to nie znaczy, że jeżeli jest to ma mniejszą szkodliwość społeczną, a w tym przypadku wbrew pozorom tą szkodliwość społeczną miało to wydarzenie bardzo dużą, to nie znaczy, że sąd ma teraz oczywiście taką osobę uniewinniać. Nie wolno nawet na chwilę takiej tabliczki przyczepić w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Tym bardziej, że po przyczepieniu tej tabliczki Bartosz Staszewski doskonale wiedział, po co to robi. Zostało zrobione zdjęcie i to zdjęcie poszło w świat. Bartosz Staszewski był później nagradzany przecież przez rozmaite periodyki o takim liberalno-lewicowym charakterze za to, że jest bojownikiem o prawa, które rzekomo są w naszym kraju łamane, prawa oczywiście tego społeczności LGBT+, jakoby był jakimś, nie wiem, męczennikiem za wolność, której przecież w naszym kraju absolutnie nie brakuje. A zatem jaka była szkodliwość społeczna na pozór niby niegroźnego wykroczenia? To wszystko poszło w świat i tak naprawdę być może tutaj należałoby postawić pytanie, czy zarzuty, jakie zostały postawione Bartoszowi Staszewskiemu, czy ten akt oskarżenia, pozew przeciwko niemu w zasadzie, może tak, żebyśmy byli precyzyjni, być może został skierowany z niewłaściwego przepisu i tutaj należałoby się być może nad tym zastanowić. zrobić. Natomiast skutki jego na pozór niegroźnego happeningu no były jednak może nieopłakane, ale nacisk, jaki później był kładziony na samorządy, które, podkreślam, przyjęły uchwałę, która nosiła tytuł Samorząd wolny od ideologii LGBT. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że te tabliczki, czyli strefy wolne od LGBT, były absolutnym kłamstwem. I pytanie też, bo tutaj pan Staszewski absolutnie przy swoim happeningu nie raczył opatrzyć tego komentarzem, co w jego przekonaniu miało to ten zwrot LGBT na tych tabliczkach oznaczać. Tymczasem, jeżeli poszło to oczywiście w świat, który do dzisiaj, pamiętajmy o tym, że jest jednak przepełniony taką polityczną poprawnością, przepełniony jest jednak takim mocnym zideologizowaniem, i to w tą stronę lewicowo-liberalną, gdzieś oczywiście są zaczątki tej kontrrewolucji, powiedzielibyśmy, w poszczególnych państwach. No niemniej jednak to jest jeszcze długa, mozolna i daleka droga. To w związku z powyższym w świecie zostało to rozpropagowane, jakobyśmy byli krajem, w którym rzeczywiście są łamane jakieś prawa i wolności obywatelskie, podczas gdy powiedzielibyśmy, że działa to w drugą stronę, bo przecież niedawno w przestrzeni publicznej pojawił się wniosek akurat środowisk związanych z Koalicją Obywatelską, tam był między innymi poseł Mieszkowski, poseł Szłapka i pani poseł Monika Rosa, jeżeli dobrze oczywiście pamiętam wszystkie trzy nazwiska, o tym, ażeby wykreślić w ogóle z prawodawstwa polskiego penalizację obrazu uczuć religijnych, przy jednoczesnym, i to proszę zauważyć, jak wielka jest hipokryzja w tym działaniu, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości działania dla środowisk artystycznych, bo to rzekomo te środowiska są najbardziej przez ten przepis krzywdzone. A zatem w jakim kierunku idzie ta narracja i w jakim kierunku do czego zresztą niestety, z przykrością muszę stwierdzić, przychylają się polskie sądy. Jest to dzielenie niestety na równych i równiejszych, czyli osoby wierzące, chrześcijanie, którzy absolutnie nie zamierzamy przecież nikomu narzucać swojego zdania, naszej wiary, choć niejako swoją podstawą i świadectwem życia staramy się krzewić jednak nawrócenie i ewangelizować, ale absolutnie nie ma tu żadnego przymusu, ale nas można obrażać, tak? Natomiast wszyscy inni, którzy w ramach swojej działalności, podkreślam, działalności, nie wiem, zawodowej, hobbystycznej, czyli mówimy tutaj o dwóch różnych wymiarach, tak? O wymiarze duchowym, o wymiarze jednak metafizycznym, a o wymiarze takim przyziemnym, tamtym osobom miałoby być wolno więcej. Dochodzimy do naprawdę absurdu. No i rzeczywiście problem, jakim jest reforma wymiaru sądownictwa, o którym mówimy od dawien dawna, no z przykrością musimy stwierdzić, i to potwierdzają niestety też słowa pani poseł Wasserman, no jest tutaj, no tutaj pojawia się problem, że ta reforma gdzieś jednak się zatrzymała, gdzieś się została zblokowana, a może na jakimś etapie przeprowadzania tej reformy nastąpił błąd. Tego nie wiem, natomiast mam taką głęboką nadzieję, że jednak ten obóz rządzący no, pochyli się nad tym, że kolejne wydarzenia pokazują, że gdzieś to zostało zatrzymane, zastopowane i póki co obraca się poprzez oczywiście czynnik ludzki w postaci chociażby sędziów, ale także polityków czy takich aktywistów, którzy okazuje się, że są bezkarni, mówię tutaj o Warcie Staszewskim. Na tym przykładzie widzimy, że obraca się to coraz bardziej przeciwko temu społeczeństwu, które chciałoby żyć w prawdziwej takiej wolności, swobodzie wyrażania swoich uczuć religijnych, jednocześnie bez absolutnie narzucaniu swoich przekonań religijnych drugiemu człowiekowi.
Tak skojarzyłem teraz, były debaty również w Parlamencie Europejskim i europosłowie z poza Polski choćby takim argumentem się posiłkowali, pokazywali te zdjęcia tych tablic, które tak jak pan wspomniał, przedostały się szeroko do opinii publicznej. Druga rzecz, te samorządy, które podpisały kartę wolności od ideologii LGBT zostały pozbawione też dotacji, środków z funduszy europejskich i tak dalej. A w kontekście obrazy uczuć religijnych może po prostu, może ten przepis jest martwy, bo kiedy się słyszy jakiekolwiek sprawy i wyroki w tych sprawach sądów, no to najczęściej słyszy się o uniewinnieniu kogoś, kto był oskarżany o obrazy uczuć religijnych.
No to zacznę może od odniesienia się do tej kwestii tych dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego. No tutaj jest, no przykro na to patrzeć, że ma miejsce taka pewna presja. Zauważmy, że to jest presja ideologiczna, czyli próba sprzężenia ideologii, czy też rozmaitych jakichś kwestii światopoglądowych w kwestie tutaj gospodarcze, które teoretycznie, zgodnie z tymi założeniami, jakie były, leżały dziś u podwalin Unii Europejskiej, miały być całkowicie odrębne. Pamiętajmy, że Unia Europejska sama w sobie, jako ten twór z przełomu lat 40-50, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, to miały być zaledwie organizacje skupiające państwo wokół właśnie współpracy gospodarczej. Potem próbowano, to dla mnie to są takie pewne znowu zalążki totalitaryzmu, czyli pod presją pewnej ideologii liberalno-lewicowej, pewnego neomarksizmu, próbuje się wywrzeć pewną presję gospodarczą. I to obserwujemy teraz na forum Unii Europejskiej. Z tym, że to jest taki malutki sukces, że ta deklaracja, która będzie niebawem głosowana, która będzie też związana z Funduszem Odbudowy, w której miał być zapis o równości wszelkich obywateli, między innymi o równości płci. Tutaj dzięki sprzeciwowi Węgier i Polski udało się ten zapis równości płci rzeczywiście wykreślić, co jest takim pewnym delikatnym sukcesem, ale niestety te dyskusje na temat samorządów wolnych od ideologii LGBT, bo taki rzeczywiście tytuł nosiły te uchwały, to wszystko sprawiło, że chociażby miasto Kraśnik wycofało się rzeczywiście z tej uchwały i została ona podczas ostatnich sesji, z tego co pamiętam obserwując w mediach, uchylona. Natomiast chociażby tak zwane norweskie fundusze, z których wiele organizacji, wiele samorządów pozyskuje odpowiednie granty na realizację konkretnych projektów, tutaj udało się jednak wynegocjować coś, powiedzmy, innego, pewne kompromisowe, jak zauważyłem, rozwiązanie, mianowicie jeżeli samorządy, które przyjęły tamtą uchwałę, przyjmą zamiast tego kartę praw rodziny, to jest ten dokument, który przygotowywał między innymi Instytut Ordo Iuris, to nie zostaną pozbawione tych grantów, więc jednak tutaj nie miało miejsca, być może, że na te organizacje, które przyznają ten grant z funduszy norweskich, też są jakieś presje gospodarcze, polityczne, trudno powiedzieć, ale tutaj już jest jednak pewien krok do przodu, ale zwróćmy uwagę, jak wielkie gromy posypały się na państwo polskie, na te samorządy, które uchwaliły, że są wolne od ideologii, podkreślam, od ideologii, a nie od LGBT, tak jakoby sugerował Bart Staszewski, że te gminy, nie wiem, chciałyby wykluczać określone osoby za to, że mają odmienne poglądy, odmienną orientację. Nic takiego nie miało miejsca. Natomiast właśnie ten drobny czyn, na pozór drobny czyn, bo tak to tłumaczył później Bart Staszewski, że on tylko na chwilę przykręcił tabliczkę, stanął, zrobił zdjęcie i zabrał. Jak było do końca, ja nie wiem. No zakładam, że może, no tutaj już liczę, że jednak sąd przyjrzał się tej sprawie i zbadał oczywiście. No niemniej jednak to drobne wykroczenie przyniosło potężne negatywne skutki społeczne dla całych społeczeństw, mieszkańców określonych gmin, określonych samorządów i miejscowości. I jednocześnie było to przekłamanie wobec całego społeczeństwa polskiego. I mało tego, jestem przekonany, że ci, którzy dyskutowali, debatowali na ten temat na forum europejskim, nie czytali uchwał samorządowych, nie zapoznali się z ich treścią, bo gdyby tak było, na pewno wiedzieliby, mieliby świadomość tego, że nie było tam żadnego słowa skierowanego przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi, a poszczególne punkty tychże uchwał, zresztą ta uchwała trafiła także pod te obrady naszego miasta Lublin, tutaj niestety nie uzyskała ona pozytywnej większości, nad czym boleje. Niemniej jednak każdy z tych punktów był tak naprawdę, kierował się troską, między innymi chociażby o wychowanie dzieci. Jeżeli zaś chodzi o to, o czym wspomniał ojciec przed chwilą, czyli czy przepis jest martwy. Nie, przepis nie jest martwy, absolutnie. Dotyczy człowieka, dotyczy także pewnej sfery metafizycznej, czyli naszych, powiedzmy, relacji z Bogiem, prawda? Z Bogiem nawet. Nie tylko, bo tutaj mówimy o obrazie uczuć religijnych. Mówimy także o osobach, powiedzmy, wierzących, niekoniecznie podzielających naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak zastanawiam się właśnie, czy gdyby w państwie polskim społeczność muzułmańska była tak liczna jak we Francji, czy z czymś takim, mając w pamięci chociażby wydarzenia z redakcji Charlie Hebdo, czy na taki ruch, na taki postulat zdecydowaliby się posłowie Koalicji Obywatelskiej? Obawiam się, że nie. I to pokazuje też w jaki sposób, że nie szanują niestety także tego, czego uczył nas Jezus Chrystus, tak, czyli miłosierdzia, wybaczania, bo w przypadku innych religii obawiam się, że z takim miłosierdziem najzwyczajniej w świecie by się nie spotkali. Tutaj nie ma jakiego, to jest jakieś takie dziwne podejście, być może, no nie, trudno mi naprawdę znaleźć wytłumaczenie takiego zachowania tej grupy posłów. Natomiast musimy pamiętać, że oni traktują, mam wrażenie, Kościół wyłącznie jako instytucję, ale najwyraźniej ta obecność Kościoła, obecność nauczania Chrystusowego w codzienności, w naszym życiu codziennym, no uderza w ich sumienia, tak? Dlatego poprzez właśnie eliminację obrazu uczuć religijnych, no chcieliby po prostu to w jakiś sposób też wyrugować z takiej codziennego funkcjonowania, bo być może to ich sumienie w tym momencie zostałoby również uśmiercone. A jednak w ten sposób z racji, że nie wolno każdego człowieka tak po prostu bezkarnie obrażać ze względu na jego na poszanowanie wobec religii, wobec wiary, wobec Boga, to każdy z nas, mając taką możliwość, gdzieś stoi jednak na straży tych wartości i budzi sumienia. A takie budzenie sumienia wydaje mi się, że dla polityków, którzy najwyraźniej się z nich zgadzają, jest najgorsze. Jeżeli miałbym szukać gdzieś tej motywacji wewnętrznej, w jakiejś podświadomości tych osób, to gdzieś tutaj bym tego upatrywał. Natomiast nie można mówić, że ten przepis jest martwy, przepis funkcjonuje. Możemy sobie tylko wyobrazić, co by było w momencie, gdyby ten postulat się ziścił, tak? Gdyby artyści w zależności od swojego widzimisię, w zależności od tego, jak mocno byliby gdzieś zindoktrynowani przez tą ideologię lewicowo-liberalną, mieli pełną wolność, no to wtedy dopiero zobaczylibyśmy, jak wiele, nie wiem, skeczy, filmów, spektakli oglądalibyśmy takich, które miałyby na celu urazić bezpośrednio, taki byłby cel, urażenie drugiego człowieka, urażenie człowieka wierzącego, atakowanie Kościoła. I tutaj jeżeli ktoś nawet podnosi, bo to też często w tej dyskusji się pojawia ten argument z racji na rozmaite jakieś problemy z aferami pedofilskimi, które może gdzieś miały miejsce, to ja zawsze zadaję pytanie, jaka jest intencja takiej osoby, czy ta osoba rzeczywiście pragnie oczyszczenia Kościoła po to, pomocy Kościołowi, żeby ten Kościół wyszedł jeszcze silniejszy z tego kryzysu, czy też wykorzystuje problemy wewnętrzne Kościoła, które istnieją od tak naprawdę 2000 lat, czyli wykorzystuje te problemy tylko po to, żeby ten Kościół osłabić, a nie mu pomóc. I wydaje mi się, że tutaj właśnie pod przykrywką, wykorzystując pewien problem, politycy także działają, ale tylko i wyłącznie w celu osłabienia tegoż Kościoła, jego działalności i uderzenia w społeczność wiernych.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz w tych ważnych sprawach i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin, był naszym gościem. Dziękujemy.